Poselstwo trzecie. Wiara rodząca wychwalanie. Przezwyciężanie Kościoła w odzyskiwaniu. Chcę powiedzieć od samego początku, że będzie to bardzo głęboki temat. Ale jeszcze bardziej ważne. I zrobię to, uczynię to jasnym dla nas wszystkich. Modlę się, Panie, prowadź mnie punkt po punkcie, aby uczynić ten temat bardzo jasnym dla wszystkich świętych. Ale zanim zaczniemy, do tej pierwszej części, wiara rodząca wychwalanie, chcę się z Wami czymś podzielić. Coś, co się rozwijało w mojej duszy przez kilka ostatnich lat w Księdze Łukasza w Nowym Testamencie, w rozdziale 18, jest historia o kobiecie i coś zostało jej zabrane, co było dla niej bardzo ważne. I poszła do tego, kto był u władzy i on nie zwracał na nią uwagi, ale ona nadal się modliła. I wtedy w pewnym momencie, dlatego że była to próba jej wiary, Pan przyszedł i uczynił wszystko jasnym. I było tam takie bardzo ważne stwierdzenie. Gdy Chrystus przyjdzie, gdzie znajdzie taką wiarę? Jak ktoś żyje życiem zwycięskim, będą mieli wiarę rozwiniętą w taki czy Pan znajdzie taką wiarę na ziemi? Teraz przechodzimy do pierwszej sekcji, do pierwszej części. Wiara rodząca wychwalanie. Święci tego z jednej strony możemy wychwalać, kiedy chcemy, ale tak naprawdę nasze wychwalanie musi mieć zawartość. Nie tylko chwalenie w bardzo płytki sposób. Jest coś w naszej istocie, co motywuje nas, aby chwalić. Teraz musimy zdać sobie sprawę, od stopnia naszego wychwalania zależy nasza wiara. I nasza wiara i miłość są równoległe. Kiedy wzrastamy w życiu Kościoła, musi być rozwinięcie i wzrost zarówno wiary, jak i chwały, wychwalania. Nie będzie to takie nagłe dla nas wszystkich, ale każdy z nas według prowadzenia Boga, Bóg umieści nas w okolicznościach, w których wołamy do Pana. Modlimy się i On nie odpowiada. Jest ukryty. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego aspektu Boga. On się ukrywa. Jest Bogiem, ale ukrywa się. I będziemy w sytuacjach wielkiej potrzeby, gdy nasza wiara się rozwija, zdamy sobie sprawę, że nie ma odczucia, nie ma nic do zobaczenia, gdy moja wiara się rozwija. Ale przyjdzie czas, kiedy ukrywający się Bóg gdy widzimy tą kobietę na ziemi. Dla niej ten Bóg był ukrywającym się Bogiem. Ale gdzie się rozwijała ich wiara, doświadczenie, zdali sobie sprawę, że Bóg się ukrywa. Ale wiem, że Bóg jest tutaj. I im więcej się ukrywa, tym więcej działa. Związane jest to z naszą wiarą i nasza wiara rozwija się poprzez nasze i wtedy nasze chwalenie, wychwalanie również się rozwinie i będziemy mieli zawartość, które będzie przyjemne dla samego Boga. Jest to tylko jedna strona, ale dużo jest tutaj w tym planie. Do zobaczenia. Wiara rodząca wychwalanie. Psalm 106, werset 12. To bardzo cenne słowo. Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśni na Jego chwałę. Uwierzyli słowu Jego. Mam nadzieję, że zwłaszcza młodsi bracia i siostry, ale wliczamy tutaj wszystkich świętych, że przeczytacie cały Nowy Testament przynajmniej raz w roku. Przez cały Nowy Testament. To jest jeden rozdział dziennie, żeby przeczytać cały Nowy Testament. Jest to poboczny punkt, ale wspominałem to też szkolonym na szkoleniu, zwłaszcza tym, którzy prawie już niedługo będą kończyć szkolenie dla własnego wzrostu w życiu. Musicie modlitwo czytać księgę w Nowym Testamencie, szczególną księgę w waszym osobistym życiu w ciągu dnia, nie rano, ale może przez 5 do 7 minut dziennie. Na początku możecie zacząć od 2,5 minut. Aby na początku skontaktować się z Nim. Więc uwierzyli Jego słowu. Cokolwiek Bóg mówi, oni uwierzyli. Czy macie jakieś odczucie w związku z tym, czy nie? Więc nasze wychwalanie ma podstawowy składnik, wiarę. I mamy tutaj opis, definicję. Wychwalanie ma podstawowy składnik, wiarę. Mam nadzieję, że to w nas zapadnie. w naszej osobistej relacji z Panem, że wiara, że wychwalanie ma za podstawę wiarę. Ponownie, wiara jest składnikiem. Więc gdy wychwalamy, nasza wiara funkcjonuje. Im więcej wychwalamy, tym więcej mamy wiary. Im bardziej nasza wiara się rozwija, tym więcej będziemy wychwalać. Mamy teraz dwie definicje naszej wiary. Wiara to zdolność konkretyzowania, będąca wynikiem wlewania boskiego pierwiastka do naszego ducha przez ducha za pośrednictwem Słowa Bożego. Teraz przyjrzyjmy się temu. Wiara to zdolność konkretyzowania. Więc nasza wiara ma tą zdolność. I wynikiem jest, pochodzi z tego, wlewanie boskiego pierwiastka do naszego ducha. Więc wlewanie ma miejsce w tym samym czasie, co udzielanie. Ten boski pierwiastek w naszym duchu, gdzie tutaj właśnie rozwija się, początek jest rozwijania się naszej wiary przez wlewanie boskiego pierwiastka. Ten boski pierwiastek jest w naszym duchu przez ducha za pośrednictwem Słowa Bożego. Tak więc wiara, duch i słowo są razem, dzień po dniu. I dlatego w naszym codziennym życiu dlatego przez kilka minut dziennie modlitwo czytajcie wersety. Wzmocni to waszą wiarę i stanie się sprawą do udzielania i boski element, pierwiastek zostanie uwolniony. Wiara polega na wierzeniu w to, czego się nie widzi, ale co jest rzeczywiste, zgodne z objawieniem zawartym w Biblii. Coś, co mogę nazwać fałszywą wiarą, to jest wierzenie w coś, co jest widzialne. Wierzę, bo zobaczyłem, bo się dzieje. To nie jest wiara. Każdy na ziemi w końcu zobaczy Chrystusa objawionego. To nie będzie oznaczało, że będą mieli wtedy wiarę. Wiara to wierzenie w to, co niewidzialne, ale co jest rzeczywiste. Wiara w prawdziwe rzeczy. Zgodnie z objawieniem. Punkt drugi. Życie chrześcijańskie zgodnie z Nowym Testamentem jest całkowicie kwestią wiary. Tutaj się zatrzymamy, zanim przeczytam resztę. Życie chrześcijańskie zgodne z Nowym Testamentem jest całkowicie kwestią wiary. Wiara, życie chrześcijańskie, wiara. Mam nadzieję, zanim zaśniecie, albo jak się obudzicie jutro rano, że będziecie mieli taką prostą modlitwę. Panie, Wzmocnij moją wiarę. Rozwiń moją wiarę. Aby w każdej sytuacji, w której się znajdę, moja wiara przezwyciężyła. Abym nie stracił wiary. Tutaj mamy kwestię wiary. Życia przez wiarę. Życia przez wiarę, dzień po dniu. Po prostu żyjemy. Nie widzimy. Jeszcze się nie wydarzyło. W doświadczalny sposób. Po prostu w szczery sposób możemy powiedzieć: mam wiarę. Żyję przez wiarę. Stoję przez wiarę. To może dziwnie brzmieć i to jest dosyć normalne, jeśli pierwszy raz to słyszeliście, że brzmi to dziwnie, ale w rozdziale 6 Efezjan mamy jasną wizję duchowej walki. Jest to kwestia ciała, nie indywidualnego członka. To może brzmieć dziwnie, ale zdajemy sobie sprawę, że walczymy przeciwko wrogowi na podstawie zwycięstwa Chrystusa nad wrogiem. I stoimy tutaj, ogłaszając złym mocą, że Chrystus zwyciężył ich. A my stoimy tutaj jako świadectwo, że ta bitwa została zwyciężona, a ty zostałeś pokonany. Więc stoimy przez wiarę. To jest czasami jedyna rzecz, którą możemy zrobić w niektórych sytuacjach, w których się znajdujemy. Po prostu stoimy przez wiarę. Postępujemy przez wiarę. Nie chodzi, że idziesz od samochodu tutaj i to jest chodzenie. Chodzi o nasze chodzenie, postępowanie. Codziennie przez wiarę. Przemawiania przez wiarę. Modlenia się w wierze. To wszystko wiąże się z życiem chrześcijańskim. Z naciskiem na wiarę. Wiara nasza się rozwija i te wszystkie punkty wtedy się rozwijają. Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach poprzez wiarę. Wierzę, że większość z nas zna ten werset, ale chciałbym skupić się na tym wersecie. Musimy modlić się, aby dać Mu dostęp, aby Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszych sercach poprzez wiarę. I wierzę, że wielu z was, w końcu może wy wszyscy, będziecie mogli szczerze zaświadczyć, że Chrystus czyni sobie dom w moim sercu. Kocham Go. Jestem Mu wdzięczny. Doceniam Go. I wiem, że mnie kocha. I otwieram moją istotę na Niego, aby uczynił sobie dom w moim sercu. Wiem, że już to słyszeliście wiele razy, ale dla mnie jest to cenne, aby po raz kolejny to rozważać. Nasze serce. Czy możemy to między Panem a nami ustalić? Panie, mam wiarę w Ciebie. Mimo, że Cię nigdy nie widziałem, ale wierzę w Ciebie całą moją istotą. I kocham Cię z głębi mojej istoty. Wzmocnij, Panie, mojego ducha tak, abyś mógł uczynić sobie dom w moim sercu. A gdy to się staje dla nas prawdziwe, bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, czy jest tak, jak kiedyś, jak już wam opowiadałem, że byłem na izbie przyjęć i coś ważnego się działo, ale nie było strachu. Dlatego, że Chrystus czyni sobie dom w moim sercu i wtedy zdajesz sobie sprawę, że Chrystus jest wierny i On jest tak dokładny i pasie. Jest wszechzawierający i nie ma się czego obawiać. Dlatego, że tuż przed tym wydarzeniem pozwalałeś Chrystusowi, aby czynił sobie dom w twoim sercu. I robiłeś to przez wiarę. Nie czułeś tego, nie próbowałeś tego zbadać. Po prostu wiara w tobie. Zdaj sobie sprawę, Panie, nie widzę cię jeszcze. Ale wiem, że nie tylko jesteś we mnie, ale zamieszkujesz we mnie. I dałem ci moje serce jako miejsce do zamieszkania. A potem zdajemy sobie sprawę, że robimy to poprzez wiarę. Nie chodzi o to, że mamy jakieś odczucie i na podstawie tego uczucia prosimy Pana, aby to uczynił. Nie. To jest, aby to miało miejsce, musi to się dziać poprzez wiarę. Tak więc wewnętrznie Pan modli się, aby nasza wiara została wzmocniona i rozwijała się do najwyższego stopnia, jakie to jest możliwe w tym wieku, abyśmy byli gotowi, gdy Pan Jezus powróci. Tak. On znajdzie wiarę na ziemi. Punkt C. Aby wychwalać, musimy wierzyć. Jeśli osobiście zdamy sobie sprawę z tej kwestii, którą Pan poruszy w twoim czytaniu słowa i nie będziesz z nikim chciał o tym rozmawiać, mieć społeczność i zdasz sobie sprawę. Nie wiem, czy mogę uwierzyć w to. Więc nie mogę wychwalać. Zrób z tego pozytywną rzecz. Wszyscy jesteśmy w procesie. Panie, wzmocnij moją wiarę. Uczyń ją silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Bo abym mógł wychwalać, muszę wierzyć. Tylko wówczas, gdy wierzymy, możemy wychwalać. To idzie razem. Gdy napotykamy jakiś problem, modlimy się. A gdy się modlimy, w naszym sercu budzi się wiara. W takiej chwili otwieramy usta i wychwalamy. Zwróćcie na to uwagę, gdy mamy problem, wszyscy, w ten czy inny sposób. Mam mniejsze problemy, większe. Coś, co rozumiemy. W innych przypadkach, gdy nie mamy zielonego pojęcia, co się dzieje. Ale gdy mamy te problemy, Nasza odpowiedź powinna być modlić się. Panie, mam problem. Wzywam Ciebie. Potrzebuję Twojej ochrony, Twojego zaopatrzenia. Nie rozumiem, co się dzieje. Ale ufam Tobie. I jak gdy się modlimy, wiara budzi się w naszym sercu i powstaje w naszym sercu. I w tej chwili otwieramy usta i wychwalamy. Musimy zobaczyć, jak to się w nas dzieje. Problem, modlitwa, wiara powstaje w naszym sercu. Otwieramy usta, wychwalamy. To się powtarza. Setki razy, tysiące razy. Każdy z nas żyje przynajmniej 1000 dni. Więc nie jest za wiele tak powiedzieć, że jest to coś, co się ciągle powtarza. Musimy nauczyć się wychwalać przez wiarę. Musimy się tego nauczyć, aby wychwalać przez wiarę. Zwłaszcza w niektórych sytuacjach chcemy chwalić i to się rozwija w nas, ćwiczymy się w tym, aby chwalić, wychwalać w ciągu dnia w prawdziwy sposób. Ale teraz Pan pokazuje nam, że musimy nauczyć się wychwalać przez wiarę. Musimy się tego nauczyć. Więc mamy sposób, aby nauczyć was, abyście robili to w osobisty sposób i w społeczności z innymi. Uczymy się od siebie nawzajem. Wszyscy powinniśmy mieć takie odczucie, że mam osobistą relację z Panem, ale nie jestem niezależną osobą. Przyjdzie czas, gdy będziesz otwarty, aby przyjąć pomoc duchową od jakiegokolwiek brata i siostry. W jakimkolwiek wieku. Ktoś może mieć 22 lata, ale masz porcję Chrystusa, której ja nie mam i ty uczysz się rozwijać ją i możesz powiedzieć, bracie Ron, jadę do domu i będę się modlił o ciebie. Wiem, przez co przechodzisz teraz. I jest to takie wspaniałe. Ktoś w tym wieku, dla kogoś, kto ma 98, potrzebujemy siebie nawzajem w ten sposób. I to jest sposób, aby uczyć się wychwalać przez wiarę. Jeśli będziemy wychwalali Pana w wierze, wróg zostanie pokonany. Co wy na to? Pokonajmy go właśnie w tej chwili. Chwała Panu! Chwalimy Pana w wierze. Wróg nie zostanie pokonany. Wróg jest pokonany w tej chwili. Wrogu wskoczy do jezioro ognistego. Wiesz, o jakim jeziorze mówię. Nie wy, on. Więc wychwalamy wierzę i wróg jest pokonany. Nie próbuj bezpośrednio go pokonać. Ta atak z jego strony byłoby czymś, czego nie byś był w stanie ponieść. Ostatni punkt. Najpierw wierzymy i wychwalamy, a potem doświadczamy zwycięstwa. Wierzymy, wychwalamy, a potem doświadczamy zwycięstwa. Wierzę, że w przyszłym tygodniu wielu z was będzie doświadczało Chrystusowego zwycięstwa. Mówię to na rzecz Pana, bo dni mówienia tylko o doktrynach minęły. To, co jest w mojej istocie, to udzielanie Chrystusa świętym dla ich doświadczenia i radowania się Panem. W każdej sytuacji, której są. Dzień po dniu. Pod koniec każdego dnia zdacie sobie sprawę. Dzięki Ci, Panie, że jest więcej Ciebie we mnie teraz, niż gdy się obudziłem rano. Naprawdę rośniemy w życiu. Teraz przechodzimy do drugiej części tego poselstwa. Przezwyciężać Kościół w odzyskiwaniu. Dziękujemy Panu, że jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, w kościołach miejscowych, które są odzyskiwanymi kościołami. Tutaj wspominamy te wersety. Ale są też starsi święci, którzy popełnili błąd osobiście. Myślą, że dlatego, że są w kościele, są dojrzali i rosną w życiu. Są zwycięzcami. Dlatego, że są tutaj. I patrzymy na niektóre wersety. I mogą. Że tylko bycie w kościele odzyskiwanym nie czyni z ciebie zwycięzcy. Że w jednym spotkaniu, na którym byłem, jeden członek, nie będę mówił, czy to brat, czy siostra, wstał i w każdy piątek w czymś domu była grupa zwycięzców. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Ale osoba, która to właśnie powiedziała, w takim prostocie serca był szczery, nie zdają sobie sprawy, że nie są jeszcze dojrzałymi w życiu. To nie w taki sposób działa. Jest wiele więcej w byciu kościele odzyskiwaniu. Będzie wiele głębokich wydarzeń, które będą miały miejsce w świętych w odzyskiwaniu. I będzie duży procent braci i sióstr w odzyskiwaniu, którzy nie będą gotowi, aby być częścią obietnicy, oblubienicy, gdy Pan powróci. Być może w drugiej części 3,5 roku. Ale nie myślmy, że dlatego, że jestem w odzyskiwaniu, jestem całkowicie odzyskaną osobą. Tak, jesteśmy w najlepszej miejscowości, ale w takim przypadku, dlaczego są wymienieni nadal zwycięzcy w kościele w odzyskiwaniu? bycie w kościele w odzyskiwaniu nie oznacza, że jesteś zwyciężającym, dlatego że wszyscy to robią i wszyscy to mają. I jestem wdzięczny, że nie jestem żadnym starszym, jestem członkiem w ciele, ale to, co jest życiem codziennym, to pasienie świętych z pełną miłości, troską. I takie zrozumienie, jestem święty. I czasami muszę ich zapytać, chcesz mieć społeczność? Jestem otwarty na nią, ale czy ty jesteś otwarty na szczerą społeczność? Czy wiesz, gdzie jesteś? Raz po stole pańskim, w przerwie przed prorokowaniem, jedna siostra po 70 podeszła do mnie i wiedziałem, że nie mogę nic powiedzieć. Nie o to chodzi, żeby się nie zgodziła, ale nie byłaby w stanie tego przyjąć. Żeby przyjąć, jaka jest twoja prawdziwa sytuacja. Ale kiedy naprawdę wiemy, pod świeceniem Pana, z Jego miłością do każdego z nas, żeby nam dać znać. Nie wyobrażajcie sobie nic. To jest miejsce, w którym jesteście. Nie martw się tym. Po prostu bądź ze mną jedna. A ja cię poprowadzę krok po kroku, aż będziesz dojrzały i gotowy na pochwycenie. Ale musisz mieć zrozumienie, gdzie tak naprawdę jesteś. Ale również z drugiej strony wróg przychodzi i mówi, nigdy ci się nie uda. Tyle błędów popełniłeś. Więc Pan przychodzi i wzmacnia nas, mówiąc, nie zwracaj na Niego uwagi, On jest kłamcą. Wzrastasz w życiu, dzień po dniu, przez ostatnie 5 lat. Powiedz wrogowi, żeby się zamknął. Jeśli się nie zamknie, po prostu ignoruj go i chwal Pana. Ten, kto zwycięży, jego uczynię filarem świątyni mojego Boga i w żadnym razie już nie wyjdzie na zewnątrz. Dowiemy się, że nie ma świątyni. Zobaczymy. Bóg jest świątynią. Daję wam tutaj przedsmak. Jak dojdziemy do tego punktu, będzie to jasne. W wersecie 2.17 zwycięzca stanie się przeobrażonym kamieniem na Bożą budowlę. I ma to miejsce. Jesteś duchowym kamieniem na Boże mieszkanie. W wersecie 3.12a zwycięzca zostanie uczyniony filarem wbudowanym w świątynię Boga. Ale w końcu zobaczymy, że sam Bóg jest świątynią. Tak więc jesteśmy wbudowani w samego Boga. Dlatego, że jest On wbudowany w Bożą budowlę, w żadnym razie nie wyjdzie już na zewnątrz. Innymi słowy, Czasami mam jakieś kłopoty, przychodzą myśli i wielu świętych odeszło z życia Kościoła. Pan miał sposób, aby się o nich troszczyć, uleczyć ich, ale coś się wydarzyło. Jest to Boże miłosierdzie. Wszyscy mieliśmy, jesteśmy w kościele z innymi ludźmi. Nie kopczemy siebie nawzajem celowo, ale po prostu nasza istota czasami jest niełatwa. Ale jak Chrystus rozwija się w nas bez względu na okoliczności, ta miłość dla siebie nawzajem jest taka sama. Dlatego, że jest zbudowany w Bożą budowlę, w żadnym razie nie wyjdzie już na zewnątrz. Ta obietnica, ta spełni się w tysiącletnim królestwie w postaci nagrody dla zwycięzcy. Teraz przechodzimy o jeden krok bliżej do tego kluczowego punktu. Świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią. Wrócimy do punktu A. Uczynię filarem świątyni mojego Boga. A teraz widzimy, że świątynia to sam Bóg. Oznacza to, że stajemy się tacy sami jak Bóg w życiu, naturze i w innych aspektach, ale nie w bóstwie. Musimy połączyć ten punkt A i B. A plus B równa się C. Tak. A plus B równa się C. Zobaczymy to. Świątyni w nim nie widziałem, bo Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią. Werset ten mówi wyraźnie, że w Nowej Jerozolimie nie będzie żadnej świątyni. Tutaj muszę się zatrzymać. Jest ponad 1000 świętych. To być może jest pierwszy raz, gdy usłyszeli Nowa Jerozolima. Co to jest Nowa Jerozolima? To odłożę na chwilę. Nowa Jerozolima. Co to jest? Zwróćmy się do Księgi Objawienia 21:2 i werset ten mówi, że Nowa Jeruzalem schodzi z nieba jako oblubienica, kobieta. Nie jest to miasto, nie jest to miejsce. Jest to zbiorowa osoba. Musimy zdać sobie sprawę w naszej istocie. Że stajemy się taki sam jak Bóg w życiu i naturze i innych rzeczach. Ale on ma bóstwo. I Nie wiemy. Również z wersetów 9 i 10 tego rozdziału przyszedł anioł do Jana. Powiedział mu, pokażę ci oblubienicę. Pokażę ci żonę baranka. I zdasz sobie sprawę, że Nowa Jerozolima to zbiorowa osoba. To ta przychodząca żona Pana Jezusa. Więc nie udajemy się do Nowej Jerozolimy. Nie rozumiem. Nie wiem, jak siostry mogłyby wpaść na takie myślenie, że Nowa Jeruzalem istnieje. Miliony lat, kilometrów gdzieś w wszechświecie i zbliża się do Ziemi. A my wszyscy ją zobaczymy. Była to osoba wierząca, która tak mówiła, a teraz pewnie jest w raju i być może jest tam szkolona, albo być może będzie to musiało zająć kolejne 1000 lat. Jest to błogosławieństwo, że w Pańskim odzyskiwaniu uczymy się prawdy odnośnie tego, czym jest Nowa Jerozolima. I stajemy się Nową Jerozolimą w zbiorowy sposób. Nie idziemy do Nowej Jerozolimy. Stajemy się. Stajemy się nią. Wracam do punktu B i punkty, podpunkty. Werset ten mówi wyraźnie, że w Nowej Jerozolimie nie będzie żadnej świątyni. Tak, nie będzie tam żadnej świątyni, dlatego że punkt drugi mówi, Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią. A my będziemy mieszkać w tej świątyni na zawsze. W tej zbiorowej osobie. Chcę tutaj podkreślić, że Bóg Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią. W Starym Testamencie przybytek Boga stanowił zwiastun czy też zapowiedź Jego świątyni. Jest to obraz. Nowa Jerozolima jako przybytek Boga będzie Jego świątynią. Wynika stąd, że w nowym niebie i nowej ziemi świątynia Boga powiększy się do rozmiarów miasta. Ponownie, nie jest to fizyczne miejsce, nie jest to miasto, ale Nowa Jerozolima rośnie, powiększa się. Pięć. To, że trzy wymiary miasta są równe, wskazuje, że miasto w całości będzie świętym świętych, wewnętrzną świątynią. Nie będzie w nim więc świątyni. To prowadzi nas do bardzo istotnego punktu. Dlatego przez następne 25 minut skupię się na tym tylko punkcie. Jest to jeden z najważniejszych wersetów w Nowym Testamencie. Wypiszę na nim, na zwycięzcy imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Teraz to, co rozważymy, to są zwyciężający święci w odzyskanym kościele. Nikt, kto jest członkiem kościoła w odzyskiwaniu, nie powinien mieć taką myśl, że jestem tutaj w kościele w odzyskiwaniu i jestem gotowy, aby być pochwyconym przez Pana. Jestem poza chrześcijaństwem, cieszę się, że jestem tutaj. To dlaczego są zwycięzcy święci w kościele w odzyskiwaniu, skoro wszyscy w kościele w odzyskiwaniu będą pochwyceni? Jeśli przeczytacie te wersety, 6 do 7 wersetów na ten temat, w trzecim rozdziale objawienia, i są te opisy, że mieli wiarę, zachowali Boże Słowo i może się komuś wydawać, to wszystko. To jest Kościół w odzyskiwaniu. I pamiętam, gdy zacząłem rozważać te wersety, które właśnie przeczytałem. Przy śniadaniu mieliśmy społeczność na ten temat. I była tam starsza osoba z doświadczeniem przez wiele lat w pańskim odzyskiwaniu. Skupiała się ta osoba na tych rzeczach, które właśnie wspomniałem, nie zwracając uwagi na ten kolejny werset. Dlatego musimy zanurzyć się w to. Przeczytam teraz co jeszcze raz. A gdy to czytam, wewnętrznie ćwiczmy naszego ducha, aby przyjąć ten werset. Wypiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Zwróćcie uwagę na to, jak długi jest punkt pierwszy. Przeczytam go, a później zanurzymy się w go. To, że na zwycięzcy wypisane jest imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i nowe imię Pana, wskazuje, że zwycięzca jest własnością Boga, Nowej Jerozolimy i Pana. Że do zwycięzcy należy sam Bóg, Jego miasto, Nowa Jerozolima i sam Pan. Oraz, że jest on jedno z Bogiem, z Nową Jerozolimą i z Panem. Takie będzie doświadczenie każdego zwyciężającego świętego. Jest to dla nas wszystkich. Teraz przestudiujmy to, ten fakt, że imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i nowe imię Boga są wypisane na zwycięzcy. To nie znaczy, że jest anioł, który przyjdzie i wypisze na mojej ręce lewej, prawej, na moich płaskich stopach. Nie. On udziela to, o czym właśnie mówiliśmy. My staniemy się tym, to, co zostanie na was wypisane. To, co jest wypisane, jest świadectwem tego, czym się staliście. Stajemy się tym. I w ten sposób wskazuje to, że zwycięzca jest własnością Boga. Że należy do samego Boga. Doświadczeniu, wzrastaniu w Panu, że sam Bóg że należy do samego Boga. Że jestem Jego własnością w każdym aspekcie. Może być to coś nowego. Należeć do samego Boga. Nikt nie jest niezależny. Każdy z nas jest własnością. Tym wieczorem, w tej miejscowości, każdy należy do samego Boga, a inni należą do szatana. Bez nie zdając sobie z tego sprawy. I nie wystarczy tylko to powiedzieć. Albo jesteśmy pod kontrolą szatana, albo trójjedynego Boga. Tak więc zwyciężanie i należenie są bardzo bliskie sobie. Dlatego, że oddaliśmy się Panu, kiedy poświęciliśmy się Jemu, nie było to coś płytkiego. Każda część z naszej istoty, duch, dusza i ciało, wszystkie nasze, wszystko, co posiadamy, wszystko, co będzie miało miejsce podczas naszego życia na ziemi, to wszystko jest własnością Boga. Bóg ma prawo uczynić, co zechce ze mną, dla mnie, przeze mnie. Wszyscy zwycięzcy święcy są w tacy. Nie są niezależni. Nie należą oni do wroga. Nie są niezależną osobą. Kocham Boga, mam wiarę, ale nadal ja jestem sobą. Jesteśmy albo własnością Boga, albo wroga. Czy nie macie takiego odczucia teraz, że należycie do Boga? Jesteście Jego własnością? i jesteście chętni, aby Bóg był Bogiem dla was. W Jana 20 Pan Jezus powiedział: Bóg i mój Ojciec. Oczywiście jest to jedna osoba w bóstwie, ale gdy Bóg funkcjonuje jako Ojciec, Jego związek w doświadczeniu jest bardzo cenny. W sposób, w jaki Ojciec dba o swoje dzieci. Ma miliony. Jutro rano w czasie stołu pańskiego przez pierwszą część spotkania chwalimy Pana i dziękujemy Mu za to, z czym Chrystus dla nas jest. I potem, gdy mamy po chlebie i winie i Chrystus w nas, zaczynamy czcić Ojca. Że Ojciec jest źródłem wszystkiego, co pozytywne. Ale Pan wspomniał, Pan powiedział, muszę wstąpić do mojego Boga i Ojca. Ale tutaj, gdy mówimy o byciu własnością Boga, możemy nie wiedzieć wszystkiego, co On uczyni w nas, co robi teraz. Nie dostaniemy żadnych informacji na ten temat. Dlatego w Rzymian 8, 28, jest napisane, że ci, którzy mają wiarę w Boga. Gdy Bóg funkcjonuje jako Bóg i gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś Jego własnością, wtedy głęboko wewnątrz, nie wiem, co On uczyni, nie wiem, co czyni teraz, ale jestem wdzięczny i doceniam to, że nie jestem własnością czegoś, nie należę do niczego demonicznego, ani przez szatana, ale należę do Boga. Chwalę Ciebie jako Boga. Tak więc zwycięzca należy do samego Boga, jest Jego własnością. Jest własnością Boga, Nowej Jerozolimy i Pana. Wszystkie są zaangażowane. Ale Nowa Jerozolima to nie miejsce. Sam Bóg, Jego miasto, Nowa Jerozolima i sam Pan. Wszyscy należą do Niego. On jest jedno z Bogiem, z Nową Jerozolimą i z Panem. Teraz zagłębmy się w te punkty. 2, 3 i 4. Jest to coś, co uczymy się przez całe życie. Imię Boga oznacza samego Boga. Imię Nowej Jerozolimy oznacza samo miasto. A imię Pana, samego Pana. To, co tutaj czytamy, te trzy rzeczy, to są aspekty trójjedynego Boga, które są wpisane w naszą istotę. Tak więc imię Boga oznacza samego Boga. Imię jest napisane na nas, Bóg. Ale jest to znak, że Bóg przesyca twoją istotę. I cała twoja istota jest z Nim scalona. Imię Nowej Jerozolimy oznacza samo miasto. Ale ponownie, Nowa Jerozolima to nie miasto. To nie miejsce. Nowa Jerozolima jest przesycona w naszej istocie. Dlatego to imię jest tam umieszczone. Dlatego to właśnie, że to właśnie się dzieje w Tobie. A imię Pana, samego Pana, imię. Niektórzy, którzy uczą Biblii, nauczyciele Biblii mówią, że to jest imię, które jest na zewnątrz, jest świadectwem, że należymy do Boga. To prawda, ale jest to bardzo płytkie. Imię jest napisane jako oznaczenie tego, czym jesteśmy. To jest to, czym Chrystus jest w Tobie. Nie jest to napisane, tylko należysz do Niego. Stajesz się Nim w sposób, w jaki właśnie opisaliśmy. Punkt trzeci. Wspaniałe stwierdzenie. To, że na zwycięzcy wypisane jest imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i imię Pana, wskazuje, że zwycięzcę wtopione zostało wszystko to, czym Bóg jest, natura Nowej Jerozolimy i osoba Pana. Wpisane oznacza, że jest to wpracowane w twoją istotę. Więc ponownie przejdę przez ten punkt. Punkt po punkcie. To, że imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i imię Pana jest wypisane na zwycięzcy. Jest wypisane na nas, dlatego, że stajemy się tym. Jest to opis tego, co się dzieje w nas, w naszej istocie. Jest wypisane na zwycięzcy. Nie powinniśmy stać przy lustrze, przed lustrem i patrzeć, co jest na nas. Byłoby to skupianie się na sobie. Powinniśmy po prostu mieć odczucie, Panie, rosnę w życiu, doświadczam Ciebie, cieszę się Tobą, otwieram swoją istotę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Panie, wiesz, że moje serce jest całkowicie otwarte na Ciebie. I dziękuję Ci i chwalę Cię, że coś dzieje się w mojej istocie. I Pan ma taki delikatny sposób, aby nas zachęcić. I mówi, chcę, żebyś dał sobie sprawę, abyś skupił się na trójjedynym Bogu. Jest więcej Chrystusa w Tobie. Trójjedyny Bóg przesyca Twoją istotę. Dzień po dniu. Bądź otwartym naczyniem. To proste słowo. Naczynie. Panie, jestem tutaj dla Twojego udzielania się dzisiaj. Panie, niczego przed Tobą nie ukrywam. Chcę, abyś w trakcie mojej podróży przed moim końcem, abyś osiągnął głębię mojej istoty i przesycił mnie swoim wszechzawieraniem. Jesteśmy błogosławieni, święci, aby o tym wiedzieć i zdać sobie sprawę, co się dzieje w nas teraz. Wśród miliona świętych mogą powiedzieć szczerze, że nigdy wcześniej tego nie słyszeli. Mieli inne zrozumienie tego. Myśleli, że idą do nieba. Miałem taką rozmowę, taką wymianę zdań z jednym wierzącym. Z takim znanym głosicielem Ewangelii. Jego wizją było, że jest to coś zewnętrznego. O czym ty mówisz? Nie ma. Jego odczuciem było, że każdy święty jest zwycięzcą. Dlatego, że w pierwszym Jana, w 5 rozdziale jest napisane, że wszyscy święci zwyciężają, ale jest to inny rodzaj zwyciężania. Jako wierzący masz wiarę w Pana i mówisz, w tej sytuacji zwyciężam, gdy wróg próbuje ci przeszkadzać i tego rodzaju zwyciężanie wszyscy wierzący mają. Ale on mówił tysiące ludziom, że o to chodzi tutaj w Księdze Objawienia 23, a jest to olbrzymi błąd. On jest odpowiedzialny za ten błąd. I przykro mi, że muszę to powiedzieć, że będzie tysiące wierzących w Stanach Zjednoczonych, którzy również mają takie, że mieliby takie zrozumienie jak my, gdyby Pan objawił to temu człowiekowi i gdyby nie przyjęli tego fałszywego nauczania. To jest ich ludzkie widzenie. Jest to okropne. Gdzie jest Twoja pokora? Gdy Pan chciał wprowadzić swoją ekonomię, wiedział, że nie będzie mógł tego uczynić w Stanach Zjednoczonych ani w Europie. Dlatego udał się do Chin. Już o tym wspomniałem, o tej siostrze starszej. Ona, o siostrze, która udała się do Chin i która szkoliła brata Ni. Była nasieniem, która wpadła w ziemię. I następnie brat Li przyjął Pana i razem się trudzili. Dlaczego nie mielibyśmy dziękować Panu za to, co uczynił w Chinach? Dlaczego mielibyśmy nie przyjąć posługi od kogoś innej rasy? Pamiętam, gdy pierwszy raz zobaczyłem brata Lee na spotkaniu. W 1967. I Pan powiedział tego poranka. Stół pański był wieczorem. Mieli rano czas społeczności. I brat Lee stał tam i mówił do nas. I gdy mówił, zdałem sobie sprawę. Nigdy nie słyszałem kogoś, który by przemawiał bez swojego ja, bez wyrażania swojego ja. Nic takiego. Po prostu mówił w prosty sposób, a Chrystus po prostu wypływał. A gdy to miało miejsce, podjąłem tę decyzję. Nie być takim, nie chodziło o to, żeby być takim samym. Nie byłoby to prawdziwe. Ale wiedziałam, że on był w podróży, żeby w ten sposób osiągnąć życie dojrzałe. I powiedziałem, przez resztę mojego życia poprowadź mnie w ten sam sposób. Krok po kroku. W czymkolwiek by to było, aby Bóg Ojciec był źródłem, a my zdajemy sobie sprawę, że Jego mądrość więc cokolwiek by się zdarzyło fizycznie, zdajemy sobie sprawę, to jest ze strony Bożej troski. Wskazuje to, że tam, gdzie Bóg jest, natura Nowej Jerozolimy i osoba Pana są wtopione w zwycięzcę. Bądźcie otwartym naczyniem. Zwłaszcza w dzień możecie powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień udzielania się. On musi iść głębiej i głębiej i głębiej. Nie może tego uczynić nagle, byśmy umarli fizycznie. Ale jeśli otworzysz się na Niego, mogę Cię zapewnić, On dotrze do najgłębszych części, nawet tych, których nie wiesz, że masz. On dojdzie do najgłębszych części i usunie wszelkie negatywne rzeczy. I przesyci każdą część Twojej istoty, duch, duszę i ciało. Nasza dusza, On uczyni sobie dom w naszych sercach, a następnie chcemy mieć nowe ciało. I kiedy On powróci, wszyscy będziemy mieli nowe ciało. Nie będzie najprawdopodobniej kobiet i mężczyzn, wszyscy będziemy tacy sami. Więc żadny mężczyzna nie będzie uważał się lepszym niż kobiety. Będziemy na tym samym poziomie. Ostatni punkt. Wzmianka o tym, że Nowa Jerozolima jest nagrodą dla zwycięzcy, wskazuje, że obietnica ta spełni się w tysiącletnim królestwie. Nowa Jerozolima w tysiącletnim królestwie będzie nagrodą wyłącznie dla zwycięzców. Zakończę czytając to jeszcze raz. Wzmianka o tym, że Nowa Jerozolima jest nagrodą dla zwycięzcy. Chcecie otrzymać tę nagrodę? nagrodę dla zwycięzcy. Wskazuje, że obietnica ta spełni się w tysiącletnim królestwie. Przez następne 1000 lat ta nagroda się spełni. Chcecie tam być? Nowa Jerozolima w tysiącletnim królestwie będzie nagrodą wyłącznie dla zwycięzców. Na pewno w nas jest taka nadzieja i modlitwa. Panie, uczyń to, czego tylko Ty jesteś w stanie dokonać, abym mógł otrzymać tę nagrodę w tysiącletnim królestwie jako jeden ze zwycięzców. Jest to z wielką przyjemnością być z Wami. Mam nadzieję, że też, że zobaczymy się w tysiącletnim królestwie. Więc ponownie proszę, pomódlcie się z osobą obok. Brat powie kończące słowo, a następnie przyjdźcie i podzielcie się czymś na podstawie poselstwa.